psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o kawi domowej. Co to za zwierzę i jakie warunki należy mu zapewnić, aby żyło z nami jak najdłużej? Na odpowiedzi na te pytania zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Nie każdy z Was słyszał o kawi domowej, ale o świdle morskiej pewnie już tak. Jest to oczywiście jedno i to samo zwierzę, a zmiana nazwy nastąpiła naprawdę niedawno, bo w 2015 roku, wszystko za sprawą nieścisłości językowych. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, czyli PAN, zauważyli, że nazwa świnka morska pochodzi od błędnie przetłumaczonej na angielski oryginalnej indiańskiej nazwy świnki. Drugi człon nazwy, morska, jest tym bardziej błędny, ponieważ oczywiście gatunek ten z morza nie ma nic wspólnego. Nie można było też zmienić nazwy na świnkę pospolitą, ponieważ jest to już nazwa zarezerwowana, tak nazywa się nasza jedna z polskich ryb. Dlatego badacze zdecydowali się na nazwę rodzajową kawia, no i pełną nazwę kawia domowa. W audycji będę oczywiście używała zamiennie słowa kawia i świnka, po pierwsze dlatego, że to określenie przyjęło się w naszej kulturze, a po drugie dlatego, że osoby, które dopiero włączą radio, mogą nie mieć świadomość, o jakim zwierzęciu jest mowa, bo nie znają określenia kawia. Dzisiejsza audycja została stworzona specjalnie dla Ameli, córki naszej słuchaczki Joanny. Amelka jest przewodniczką kawi domowej o imieniu Gucio, z którym przeszli niemałe zawirowania. Zarówno Amelka, jak i Gucio są alergikami, a wspólne ich pokonywanie na pewno było łatwiejsze. Na szczęście w przypadku Ameli okazało się, że nie ma ona uczulenia na świnkę, a na sianko. W dodatku im lepsze jakości, tym bardziej te alergeny jej szkodziły. Jeśli chodzi o uczulenie Gucia, jeszcze do niego wrócimy. Świnki są jednymi z najczęściej hodowanych zwierząt domowych. Ich niewielkie rozmiary, miłe usposobienie oraz ciekawski charakter sprawiają, że są wiernymi kompanami przez ładnych parę lat. Według badań żyją one przeciętnie od 4 do 6 lat, a najstarszy znany osobnik dożył aż 14 lat. Pamiętajmy jednak, że są to żywe zwierzęta, na pewno nie mogą być kupowane w charakterze zabawki albo też przytulanki dla dziecka. Mimo wszystko są to zwierzęta dosyć wymagające, szczególnie jeżeli chodzi o dietę, a dodatkowo mają szereg chorób, które mogą spędzać sen z powiek opiekunom. Na długość i jakość życia w naszym domu wpływają różnego rodzaju czynniki, które rzutują na spełnienie potrzeb tych niewielkich zwierząt. Najważniejsze to miejsce zakupu, czyli skąd tą świnkę bierzemy, odpowiednia klatka z oprzyrządowaniem oraz wybiegiem, dieta i dostęp do wody oraz ewentualnie suplementacja, zabiegi higieniczne, czyli pielęgnacja sierści, pielęgnacja pazurków, sprawdzanie uzębienia, no i ogólnie kontrolowanie zwierzęcia zdrowia w domu, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. No i poza tym oczywiście odpowiednia opieka weterynaryjna, no i spełnienie socjalne. Dzisiaj oczywiście antena jest 4 61 8 654 654. Jeżeli macie pytania, szczególnie dotyczące oczywiście kawi, ale też dotyczące innych waszych podopiecznych, psów, kotów, innych kłopotów, to zapraszam 61 8 654 654. Zachęcam też was do odwiedzenia moich stron na Facebooku. Wpiszcie Zuza Ogrodowczyk, wpiszcie psy, kłopoty, psy, koty i inne kłopoty i na pewno mnie znajdziecie. Możecie tam oczywiście zadawać mi pytania, które posłużą mi do wykorzystania do audycji właśnie takiej zbiorczej odnośnie pytań dotyczących zwierząt. No i oczywiście, jeżeli macie pomysł na audycję, tak jak miała Amelia razem z mamą, no to napiszcie. Być może wasze marzenie się spełni i wasza audycja też będzie w Radio Poznań. Pierwsza sprawa, skąd te kawie wziąć, czyli skąd wziąć świnkę morską dla tych, którzy się dopiero do nas dołączyli. Oczywiście najlepszym i zarazem najbezpieczniejszym miejscem zakupów są prywatni hodowcy, oczywiście tacy, którzy znają się dobrze na rozmnażaniu tych gryzoni. Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe i nie wystarczy połączyć ze sobą losowego samca i samiczki, żeby już były młode, a przynajmniej żeby ta ciąża była bezpieczna. samiczek pierwsza ciąża po 6 miesiącu życia, czyli dosyć późno, ze względu na następujące po tym czasie zmiany w fizjologii, może zakończyć się nawet cesarskim cięciem. A jeżeli się go nie wykona, to niestety śmiercią świnki i śmiercią maluszków. Dlatego tak ważne jest, by dopuszczanie zwierząt było prowadzone w sposób przemyślany przez osoby mające wiedzę w tym zakresie, a nie na przykład dlatego, że chcemy je rozmnożyć dla zysku, nie znając się na tym zwierzęciu. Zakup świnki ze sklepu zoologicznego może niestety przysporzyć przyszłym właścicielom wielu kłopotów z różnych względów. Po pierwsze, zwierzęta te bardzo często nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane. Są przede wszystkim dłuższy czas przetrzymywane w za małych klatkach, otrzymują zbyt mało zróżnicowaną dietę, no i w dodatku nie jest ona odpowiednio suplementowana, no i ma trochę takich elementów, które bardziej zwierzakowi szkodzą, nawet jeżeli on to lubi. O tej diecie jeszcze będziemy oczywiście dzisiaj szczegółowo rozmawiali. Zdarza się, że kawie są do siebie losowo dopuszczane, tak jak już wspomniałam, właśnie w sklepach zoologicznych w celu rozmnożenia dla zysku. Łatwiej jest oczywiście w zoologicznym sklepie rozmnożyć zwierzę i sprzedać, niż kupić od hodowcy. Trzeba kupić, czyli trzeba będzie za to zapłacić. Takie sytuacje w połączeniu z brakiem separacji młodych po osiągnięciu dojrzałości płciowej znacznie zwiększają szanse chowu wsobnego i problemów genetycznych. Problemy genetyczne to nie tylko deformacje, ale też zespoły chorobowe, które mogą w sobie zawierać na przykład nietolerancje pokarmowe, alergie i tak dalej. Na przykład jakieś wady serca, wady wątroby, wady nerek. Oczywiście nie oznacza to, że każdy sklep nie zajmuje się dobrze swoimi gryzoniami, jednak takie miejsca to niestety wyjątki od reguły i takie sklepy na pewno będą się chwalić warunkami, w jakich trzymają zwierzęta, no bo po pierwsze nie mają nic do ukrycia, a po drugie mogą się tym pochwalić, bo dzięki temu ktoś na pewno chętniej kupi w takim sklepie przyszłego zwierzaka. Sprawą, którą powinniście się zająć zawsze przed zakupem zwierzęcia, jest oczywiście zakup samej klatki, w której zwierzę będzie przetrzymywane. Sprawa klatki jest bardzo ważna, bo kiedy 3-miesięczna kawia przyjedzie do Was, jest malusieńka, ona się mieści na ręce, ona wygląda trochę jak chomik syryjski, a więc nie jest jakaś specjalnie duża. Ale w wieku około 6 miesięcy, czyli 3 miesiące później, zwiększa masę aż 4-krotnie. Jest to naprawdę szybkie tempo wzrostu. No i przy zakupie małej klatki za chwilę będzie trzeba kupić kolejną. Dodatkowo oczywiście należy pamiętać, że świnki są zwierzętami żyjącymi w grupach, a więc naraz utrzymujemy nie jedną, a przynajmniej dwie świnki, żeby czuły się komfortowo. O tym też będę jeszcze mówiła. Najmniejsza klasyczna klatka dla dwóch świnek ma około 100 cm na 40 cm. Spokojnie zmieści się w niej legowisko, miseczki, kuweta, hamak, jakieś zabawki. Natomiast w przypadku braku miejsca na tak sporą klatkę konieczne będzie codzienne wypuszczanie świnek w dobrze zabezpieczonym pokoju. Oczywiście wypuszczamy świnkę na przechadzki po pokoju, nawet jeżeli mamy większą klatkę, no ale w tym wypadku musimy robić to z ręką na sercu codziennie, no i nie na 5 minut. Zabezpieczone powinny być przede wszystkim, słuchajcie, gniazdka, kiedy już takiego zwierzaka wypuszczamy, ale zabezpieczamy też kable, wszelkie inne wypadkogenne miejsca, na przykład te, z których świnka może spaść albo w których może się zaklinować. Trzeba jednak pamiętać, że minimalne wymiary klatki z uwzględnieniem wybiegu są nadal niewiele mniejsze niż te 100 na 40, bo jest to 80 na 50. Jeśli nie macie miejsca na takiej wielkości klatkę, no to trzeba się zastanowić nad mniejszym zwierzęciem, ponieważ w zbyt małej przestrzeni świnki będą się po prostu bardzo stresować i mogą stać się apatyczne, no albo w drugą stronę, zaczną być wobec siebie agresywne. Najbardziej ciekawą opcją klatki dla kawi jest tak zwana klatka modułowa, którą możemy rozbudowywać, zmieniać jej ułożenie, na przykład na kształt litery L. A co za tym idzie, taka klatka zmieści się nawet do mniejszego pomieszczenia, kiedy umieścimy ją na przykład w rogu pokoju. Klatka składa się z prostokątnych metalowych kratek sieć jest łączona z silikonowymi wstawkami, takimi spoiwami, które możemy oczywiście sobie przebudowywać tak jak chcemy. Taka budowa pozwala na lepszy dostęp do świnek ze względu na to, że oczywiście nie ma dachu. Niektórzy jednak uważają, że sprawia to możliwość ucieczki, natomiast hodowcy, którzy trzymają zwierzęta w klatkach modułowych, są zgodni co do tego, że ogólnie po pierwsze te moduły są zbyt wysokie, a po drugie świnki, które mają towarzystwo, dużą przestrzeń i ogólnie są spełnione, nie mają potrzeby uciekania. Tak jak już wcześniej powiedziałam, klatka powinna mieć wewnątrz odpowiedni osprzęt, taki jak miska na wodę, jedzenie, paśnik, do którego wsadzimy zioła i sianko, domek z legowiskiem, do którego kawia może się schować, hamak oraz inne zabawki i kuwetę. Problem kuwetowy jest często taką, można powiedzieć, zmorą wielu osób, które mają świnki morskie, ponieważ kawie bardzo często lubią załatwiać się poza kuwetą. Najczęściej jednak załatwiają się tam, gdzie jedzą. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla świnek jest tak zwany kuwetopaśnik, a więc miejsce, gdzie świnki będą mogły jednocześnie jeść oraz się załatwiać. Podłożem w takiej kuwecie mogą być na przykład jednorazowe podkłady higieniczne, takie jak dla szczeniąt, albo miękka ściółka, czy też nawet pelet. W tym wypadku, jeżeli to jest kuweta, może to być nawet pelet. Jeśli chodzi o podłoże w klatce, jest one kwestią sporną, jeżeli chodzi o hodowców. Najczęściej uważa się, że powinno być to podłoże tekstylne. Na pewno podłożem nie może być pelet albo inna granulowana, twarda powierzchnia, ponieważ ona może powodować odparzenia i otarcia na delikatnych łapach, które nazywają się nagniotkami. Nikt z nas nie chciałby mieć w domu wysypanych kamieni, po których musiałby chodzić boso. No i podłożem tutaj także nie powinny być takie twarde elementy. Natomiast może być nim dry bed, zwany też wet bedem, czyli specjalnie przepuszczający wilgoć dywanik, pod którym może umieścić podkłady higieniczne. Niektórzy używają też piankowej, przepuszczalnej maty łazienkowej, pod którą również takie podkłady umieszczają. Podstawą w każdym razie jest to, żeby powierzchnia klatki poza kuwetą była miękka i przepuszczała wilgoć, tak by zwierzęta nie chodziły po tym, co chwilę wcześniej zrobiły. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej przejdziemy sobie do diety zdrowej świnki.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jak powinna wyglądać dieta kawi domowej, a więc po prostu świnki morskiej? Najzdrowsza kawia to taka, która oprócz dobrej jakości sianka ma oczywiście dietę zbilansowaną, tworzoną przez opiekuna starającego się wyspecjalizować w dobieraniu odpowiednich ziół, w tym liści, kwiatów, korzeni, ale także gałązek oraz owoców i warzyw. Musimy pamiętać, że jeśli chodzi o owoce i warzywa, zdecydowanie dajemy te suszone z niewielkim dodatkiem świeżych. Zarówno suszone owoce, warzywa, jak i zioła możemy kupić przez internet albo też w dobrze zaopatrzonych sklepach zoologicznych. Największym wrogiem natomiast zdrowego żywienia kawi domowej jest niewiedza właścicieli oraz spełnianie niezdrowych zachcianek tych zwierząt. Oczywiście będą one domagały się naszego ludzkiego jedzenia. Poza tym oczywiście pokutuje wciskanie słabych karm, niepotrzebnych przekąsek, nieświadomym opiekunom przez osoby pracujące w sklepach zoologicznych. Dlatego jeżeli tam idziemy, zróbmy sobie wcześniej listę i pamiętajmy, czego nie kupować, co kupować. Najgorszym typem żywienia jest podanie oczywiście tak zwanych kolorowych karm. Mówiłam to już w przypadku psów i kotów, wspominając o trujących, rakotwórczych barwnikach. No i dokładnie to samo jest w przypadku świnek morskich. A pamiętacie oczywiście gucia, czyli właśnie kawie Amelki, dzięki której ta audycja powstała. Otóż jego alergia była właśnie spowodowana barwnikami znajdującymi się w pokarmie, a więc nie tylko chorobotwórcze, ale też powodujące alergie, na przykład alergie skórne, czy też oddechowe, albo też oczywiście pokarmowe. Jeśli kupujemy karmę przetworzoną, bo nie mamy czasu na bilansowanie diety naszych świnek, to wybieramy tylko i wyłącznie karmę najwyższej jakości. Najkorzystniej jest przejrzeć fora świnkowe, na których hodowcy wymieniają się z wami wiedzą, jaka karma będzie tutaj najlepsza. Nie kupujemy takich rzeczy jak kolby, dropsy jogurtowe, ani żadne inne przetworzone przekąski, obojętnie jak pięknie by one nie wyglądały, w jak pięknych kolorowych pudełkach by one nie były. Czasami to naprawdę nas kusi, no bo to ślicznie zrobione, specjalnie dedykowane dla naszego zwierzaka. No ale niestety, słuchajcie, w przypadku psich karm, te, które są wysokiej jakości, też nie mają jakichś przepięknych pudełek, a przynajmniej nie zawsze. Po prostu są one najbardziej dla właściciela ważny jest skład. I tutaj w przypadku zarówno karm, jak i przekąsek dla was również skład powinien być najważniejszy. W ramach nagrody podawać możemy na przykład śwince świeże liście, na przykład mniszka, czy też kwiaty, jeżeli jest na nie pora, liofilizowane owoce, na przykład truskawki, czy też maliny, albo ulubione suszone kwiaty. Poza tym oczywiście nie podajemy absolutnie słodyczy i ludzkiego jedzenia. Mimo, że świnki będą chciały spróbować i będzie nas to kusiło, to musimy się powstrzymać. Nie podajemy też tłustych produktów, ani produktów, które są wysoko węglowodanowe, na przykład miodu albo na przykład ziaren. No i te ziarna zbóż są najczęstsze właśnie w kolbach, bo może się okazać tak, że na przykład nie będzie kolby dla świnki morskiej i ktoś z zoologicznego nam stwierdzi, no to niech pani weźmie tą, ta jest taka podobna dla chomika. No tak, tylko że chomiki zboża bardzo często jedzą, no a świnki raczej nie. Kawie nie powinny otrzymywać pokarmów też o zbyt wysokiej zawartości wapnia. I nie mówimy tylko tutaj o nabiale, którego absolutnie jeść nie powinny, ale też na przykład takich ziół, które mają zbyt wysoki poziom tego wapnia, na przykład lucerna. Natomiast dieta powinna być bogata w witaminę C, ponieważ zwierzęta te nie potrafią jej same syntezować. Świnka powinna w sumie otrzymywać około 10 mg witaminy C na kilogram masy ciała na dobę. Oczywiście inaczej w przypadku maluszków, inaczej w przypadku na przykład samic w ciąży. Witamina C może być podawana w formie suplementu, jeśli nie jest w odpowiednich ilościach dostarczana w karmie. Natomiast witamina nie powinna być na przykład wkraplana do poidełka, ponieważ w takiej formie szybko ulega degradacji i tak naprawdę nasze zwierzę nie dostanie nic. Objawy niedoboru witaminy C najlepiej zauważyć oglądając zęby kawi, ponieważ możemy zwrócić wówczas uwagę na nierówny kolor na szczękach oraz żuchwie. Jest to właśnie w tym momencie powód do niepokoju, świadczy o tym, że tej witaminy C jest po prostu za mało. Poza tym przyczyna niedoboru będą zapalenia stawów objawiające się widoczną bolesnością w postaci kulawizny, niechęci do chodzenia, osłabienie ospałości. Innym objawem zbyt małej ilości witaminy C są też takie strupki zwane zajadami na wargach, tak jak u ludzi się czasami też robią gdzieś w kącikach ust, podobnie w przypadku świnek będą się pojawiały. No i jeżeli zauważamy takie zmiany, to od razu po pierwsze oczywiście weterynarz, a po drugie suplementacja witaminy C. Sprawdzajcie, ile tej witaminy jest u waszego zwierzaka. Oczywiście co za dużo, to też niezdrowo, ale trzeba mieć na uwadze, żeby też nie było za mało. Jeszcze jeden jest bardzo ważny czynnik odnośnie diety, jaki warto poruszyć. Jest nim zjadanie własnych odchodów, a więc koprofagia, które jest naturalnym zachowaniem u tego gatunku, ze względu na stosunkowo niską jakość pożywienia dostępnego dla żyjących na wolności kawi. Dzięki temu zachowaniu żyjące w naturalnym środowisku zwierzęta mogą odzyskiwać niewykorzystywane przez organizm składniki odżywcze, na przykład witamin z grupy B, a poza tym pozwala im to na optymalizowanie wykorzystania białek w diecie. Jeśli zaobserwujecie to zjawisko u swojej kawi, nie należy zwierzęcia powstrzymywać od tej czynności, bo mogłoby to skutkować utratą masy ciała i zaburzeniami trawiennymi. innymi. Należy jednak zastanowić się, czy taki osobnik ma odpowiednio zbilansowaną dietę, no i wtedy po prostu tą dietę zreorganizować. Warto też podkreślić, że tak jak u wszystkich ssaków roślinożernych, nowonarodzone kawie zjadają oczywiście odchody matki, co pozwala na wprowadzenie do ich układu trawiennego niezbędnej flory bakteryjnej potrzebnej do trawienia celulozy. No bo te zwierzęta, tak samo jak my, są holobiontami, czyli mają w sobie inne organizmy, które pozwalają im przeżyć. I to nie jest tak, że są one tam od zawsze. Muszą one zostać przekazane. Jeszcze jeden bardzo istotny czynnik odnośnie właśnie karmienia. Jeżeli macie obecnie słabą karmę dla kawi, no i usłyszeliście tam audycję i stwierdziliście, no może zaraz mój też będzie mieć alergię, może coś mu się stanie, lepiej tej barwionej karmy nie dawać. Szybko przechodzimy na dobrą karmę. O nie tędy droga, moi drodzy słuchacze. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak w przypadku psów, kotów, czy też innych zwierząt, tak samo w przypadku świnki morskiej, karmę tak naprawdę trzeba zmieniać stopniowo, powolutku. Najpierw kilka granulek do względem całej wielkości miski, potem trochę więcej i trochę więcej i trochę więcej, względem oczywiście ilości tej starszej, gorszej karmy i sprawdzamy, czy nasze zwierzę nie ma jakichś problemów. Podobnie, jeżeli nie suplementowaliście diety jakimiś, a raczej nie dodawaliście do diety jakichś wymyślnych liści, znajdziecie sobie tabele, na których jest napisane, jakie liście, jakie rośliny zielne mogą zjadać wasze świnki morskie i zaczniecie je podawać, to nie róbcie tego w ten sposób, że dokładacie codziennie 50 nowych różnych ziół, bo jeżeli coś się stanie, to nie będziecie wiedzieli, które zioła zaszkodziły śwince. Codziennie ewentualnie jedno nowe zioło i sprawdzamy, jak świnka się po nim zachowuje i też nie w jakichś przesadnie dużych ilościach. Zabiegi higieniczne to kolejna sprawa. Tak jak każde zwierzęta przyzwyczajone do obecności człowieka, tak i świnkę powinniśmy przynajmniej kilka razy w tygodniu, a najlepiej nawet codziennie wyciągać z klatki po to, żeby sprawdzić jej ogólny stan zdrowia. Przede wszystkim będzie to sierść i skóra, czyli sprawdzamy na przykład, czy nie ma łysych placków, łupieżu, kołtunów, jakichś strupków. Zęby, czyli szukamy różnicy w kolorze, to co już mówiłam przed chwilą, i sprawdzamy, czy nie doszło też do przerostów. Pazury, czyli czy nie trzeba ich przeciąć, oraz wargi, czy nie ma na nich strupków albo też jakichś zaczerwienień. Jeśli chodzi o pazury, trzeba je oczywiście regularnie przycinać. Jest wiele instrukcji w postaci filmików, które można znaleźć w internecie, natomiast jeżeli nie jesteście w stanie zrobić tego samemu z różnych względów, najlepiej udać się do weterynarza albo grumera. Grumerzy teraz się na świnkach również znają. Bardzo ważnym zabiegiem higienicznym w przypadku kawi jest wyczesywanie futerka. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie długowłosych świnek, które oczywiście wymagają codziennego rozczesywania włosów, ale także wyczesywanie kawi z krótką sierścią, szczególnie w trakcie sezonowej zmiany okrywy włosowej. Warto pamiętać, że zwierzęta te nawet mimo naszego wyczesywania zjadają wówczas duże ilości sierści, więc nie można zapomnieć o środkach odkłaczających. Czasami wystarczy dodatek siemienia lnianego w diecie, a czasami trzeba udać się do weterynarza po specjalny środek na odkłaczanie. Nie można tego bagatelizować, ponieważ może dojść nawet do ciężkich zaparć. Odnośnie pielęgnacji sierści oraz skóry świnek, to trzeba pamiętać, że tych zwierząt nie należy oczywiście bez wyraźnego zalecenia weterynarza kąpać. Nawet jeżeli futerko się sklei, to już lepiej załatwić sprawę bawełnianymi wilgotnymi chusteczkami. Takimi dla niemowląt. Kawie są bardzo czułe na zmianę temperatur i bardzo łatwo mogą się przeziębić, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Nieodzowną częścią utrzymującą naszą świnkę w zdrowiu jest ulubiony zabieg wszystkich, szczególnie tych najmłodszych opiekunów, czyli regularne sprzątanie klatki, wybiegu, kuwety. Żarty żartami, słuchajcie, ale jeżeli kawia będzie często przebywała na brudnej powierzchni, to szybko zacznie chorować i może skończyć się to niezbyt wesoło. A tutaj należy podkreślić, że najbardziej delikatną częścią ciała kawi są jej stopy, na których często dochodzi do powstania tak zwanych nagniotków, a następnie w konsekwencji nieleczenia takich nagniotków stopy mogą puchnąć, robić się bardzo ciepłe, ropieć. Oczywiście zwierzaka to bardzo boli. Żeby uniknąć, podłoże w klatce powinno być, tak jak już wcześniej mówiłam, miękkie i raczej tekstylne. A jak zobaczycie zaczerwienienia i że coś się dzieje z łapkami, to od razu kierunek weterynarz. No a o tym weterynarzu właśnie będziemy mówić tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o kawi domowej, a więc o śwince morskiej. Weterynarz. Bardzo ważny temat w przypadku każdego gatunku zwierzęcia. Jeśli nasza kawia jest chora, dzieje się coś z nią nie tak, to niezwłocznie udajemy się do weterynarza. W Poznaniu znajdziemy wielu specjalistów znających się właśnie na świnkach i takich wybierajmy. Pamiętajmy, że każdy weterynarz specjalizuje się w innej grupie gatunków. Są tacy, którzy najlepiej znają się na psowatych, inni na kotowatych, a jeszcze inni na gryzoniach, królikach, albo na przykład gadach, ptakach, czy nawet rybach. Czasami zdarza się, że dostaniemy przepisane leki do domu i będziemy musieli już sami podawać takie specyfiki naszej kawi. Nawet jeżeli lekarz przepisał teoretycznie smakowity dla naszej świnki syrop albo tabletki, może okazać się, że akurat wasza nie będzie chciała tego jeść. Wtedy konieczne będzie zaplanowanie oczywiście innej strategii. Najpierw dzwonimy do weterynarza. To jest podstawa. I pytamy się, czy dany lek można zmieszać z jedzeniem. Jeśli tak, dopytujemy się, z jakim jedzeniem wolno nam podać leki, a z jakim nie. Jeżeli weterynarz się zgodził na konkretny rodzaj pokarmu, zabieramy chorej śwince jedzenie, odczekujemy około godziny maksymalnie, nie dłużej, ze względu na to, że są to zwierzęta, które muszą jeść przez cały czas praktycznie i po prostu w przeciwnym razie może stać im się krzywda. Następnie bierzemy, słuchajcie, ulubiony owoc albo też warzywo naszej świnki, na jakie pozwolił oczywiście weterynarz, mieszamy je z lekarstwem, no i podajemy i kontrolujemy ilość spożytego pokarmu. Lek dajemy oczywiście z niewielką jego ilością, bo musimy mieć po prostu pewność, że kawia wszystko zje. Możemy też oczywiście zapytać jednocześnie weterynarza, czy lek na przykład można podać, ewentualnie zmieszać z niewielką ilością wody i po odizolowaniu zdrowego zwierzaka czekać, aż schorowanemu zachce się pić i po prostu wypije swoją dawkę leku. Jeśli mimo wszystko świnka nie chce zjeść ani wypić lekarstwa, możemy spróbować położyć ręcznik na kolana, wziąć i przytrzymać świnkę i za pomocą strzykawki podać jej lek bezpośrednio. Musimy tutaj niestety wziąć pod uwagę, że nieumiejętne podanie może skończyć się po prostu wypluciem. Jeśli nie potrafimy tego zrobić, to najgorszym rozwiązaniem jest co? No poddać się, stwierdzić, że lek podamy następnego dnia. No nic bardziej mylnego, no co następnego dnia, to następnego dnia też może nam się nie udać i nasz zwierzak będzie tak czekał, aż mu się po prostu stanie krzywda, bo nie będzie dostawał leku. Tak robić nie można. W takim wypadku trzeba od razu zadzwonić też znowu do weterynarza, powiedzieć, że mimo stosowanych wskazówek nie udało się podać leków. Specjalista od świnek morskich powinien pokierować was, jak umiejętnie podać lek, a w ostateczności zaprosi was na wizytę w celu podania leku. No niestety czasami będzie to wizyta codzienna, ale czego nie robi się dla zdrowia świnki. Ostatnią i nie mniej ważną rzeczą jest potrzeba przebywania w grupie. Kawia domowa, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie jest zwierzęciem, które wolno chować w pojedynkę. Nawet jeśli poświęcamy cały wolny czas naszej śwince, to w momencie, kiedy jesteśmy w szkole, na uczelni czy też w pracy, zwierzę jest po prostu samotne i nie czuje się zbyt dobrze. To nie jest tak jak z psem, który wie, że my wrócimy. Objawami samotności może być apatia, osowiałość, ale także większa podatność na choroby, której nie zauważymy, dopóki zwierzę nie zachoruje. Udowodniono naukowo, że samotne świnki żyją niestety krócej niż te, które są trzymane w parach lub grupach, co oczywiście wydaje się logiczne. Jeśli macie obecnie jedną świnkę i po wysłuchaniu tej audycji zdecydujecie się na drugiego osobnika, to pamiętajcie o obowiązkowej kwarantannie. Nie mam tu oczywiście na myśli kwarantanny związanej z naszym znienawidzonym wirusem SARS-CoV-2, tylko kwarantanny, jaka będzie dotyczyła nowo przybyłego zwierzaka i dzięki której której będziemy w stanie oceniać, czy jest on w pełni zdrowy. Najlepszym rozwiązaniem są 2 tygodnie przebywania w osobnych klatkach, najlepiej w 2 różnych pomieszczeniach, przed rozpoczęciem dopuszczania ich do siebie, do mieszkania w jednej większej klatce. Nowa świnka morska w pierwszej kolejności powinna odwiedzić oczywiście kawiowego weterynarza, który zrobi rutynowy przegląd zwierzaka. Zajrzy w sierść, kontrolując, czy zwierzę nie ma pasożytów zewnętrznych, sprawdzi uszy, pazury, skontroluje zęby. No, czasami jedno łusiejące miejsce, jeżeli chodzi o sierść, może okazać się zainfekowane przez grzyby, a świnka bez problemu może zarazić grzybicą drugiego zwierzaka. Na wizytę dlatego należy najpierw wziąć takiego zwierzaka do weterynarza. No i na taką wizytę warto wziąć też ze sobą próbki odchodów, najlepiej z 3 dni, żeby lekarz mógł sprawdzić i potwierdzić lub wykluczyć obecność pasożytów wewnętrznych, takich jak niecienie albo tasiemce, ale też i pierwotniaki, które często nie tylko dotyczą psów czy też ludzi, ale także mogą się pojawiać u gryzoni. Jeśli nasza nowa kawia jest już po kwarantannie, jest w pełni zdrowa, badana, to możemy zacząć dołączać ją do naszego stada albo do naszego jednego świniaczka, którego już mamy. Największym błędem jest wkładanie nowej świnki do klatki starej, konfrontując od razu obydwa osobniki. Szczególnie jeżeli w klatce jest stare umeblowanie, a więc wszystko jest przesiąknięte zapachami rezydenta. Tego absolutnie nie robimy. Nowa kawia przeżyje ogromny stres, ponieważ stara zacznie tego terytorium bronić i może dojść nawet do pogryzień. Mimo że stadne świnki są bardzo silnie terytorialne i w ich przypadku trzeba stosować tak zwaną socjalizację z izolacją, żeby zwierzęta w odpowiedni sposób się zapoznały i żeby nie miały tendencji do jakichś nieprzyjemnych zachowań. Pierwsza sprawa, klatkę sprzątamy, dezynfekujemy, wymieniamy nawet mebelki, albo porządnie je po prostu myjemy, albo nawet pozbywamy się całego po prostu osprzętu, żeby było więcej miejsca do zapoznania. Jeśli stosujecie dry bed czy też wet bed jako podkład, trzeba go wyprać. Można to zrobić też z dodatkiem delikatnego płynu do tkanin, na przykład dla niemowląt, żeby jeszcze inny zapach był, nie ten, który jest świnki rezydenta. No i jeśli stosujecie maty łazienkowe, to trzeba je po prostu wymienić na nowe. Musimy całkowicie pozbyć się zapachu rezydenta, aby zapoznanie miało miejsce na neutralnym terenie. Świnek nie łączymy od razu. Przez kilka dni kawie powinny być w 2 oddzielnych klatkach lub duża klatka plus wyposażony odpowiednio transporter. I one muszą być ustawione na początku z daleka, a potem coraz bliżej siebie. Pozwalamy oczywiście zwierzętom się widzieć i wspólnie na odległość uczestniczyć w różnych czynnościach. Staramy się też przekładać je przynajmniej raz dziennie tak, aby dochodziło do mieszania zapachów i powstał jeden zapach grupy, czyli świnkę rezydenta wkładamy do transportera, a świnkę nową wkładamy do dużej klatki. Niech sobie tam trochę poprzebywają. Kiedy nastąpi dzień łączenia, ogromnym błędem jest wstawianie zwierząt do jednej pustej klatki, bez jedzenia, bez pojdełek, ponieważ kawia jest zwierzęciem, które musi stale przeżuwać, aby utrzymać w dobrej kondycji układ pokarmowy. Brak sianka, brak innego pokarmu może sprawić, że zwierzę zacznie się tym bardziej denerwować i na pewno nie polubi nowego osobnika. Pierwsze kilka dni zapoznania powinno odbyć się też na wybiegu, a nie w klatce. Może być to na przykład pokój, wyznaczona część pokoju, ale powinna być w każdym razie o wiele większa od klatki. Dzięki temu zwierzęta będą miały większe szanse na sukces w relacji. Na wybiegu powinno być kilka miejsc z jedzeniem, tak aby nie dochodziło do rywalizacji. No i powinno być też kilka miejsc, które zwierzęta będą mogły się schować. Łączenie w klatce jest zawsze najtrudniejsze i najbardziej stresujące, zarówno dla świnek, jak i dla opiekunów. W klatce, do której przełożymy nowo zapoznane zwierzaki, powinno być dużo jedzenia. W 2 odrębnych miejscach klatki, oczywiście, tak żeby każda ze świnek miała swój pokarm i by nie dochodziło do prób przejęcia miejsc z jedzeniem, tak jak już wspomniałam, terytorializm. Podobnie w przypadku wody, przynajmniej 2 poidełka. Dla wielu świnek problemem może być łączenie ich na zbyt małej powierzchni. Klatka powinna być duża, tak by w przypadku jakiejkolwiek agonistycznej interakcji atakowane zwierzę mogło uciec, dzięki czemu i my będziemy mieli szansę zareagować, a dodatkowo duża powierzchnia to o wiele większa szansa na sukces w łączeniu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szukając informacji na temat kaw, znalazłam też taką, gdzie ktoś stwierdził, że najlepiej łączyć kawę w transporterze. Ręce mi naprawdę opadły. Wydaje mi się, że to jest za mała powierzchnia, nie mamy nad tym żadnej kontroli. To jest trochę zmuszanie zwierząt do swojego towarzystwa. Jest to tak zwany proces zalewania bodźcem. Jest to ogromny stres i tak naprawdę albo zwierzęta się polubią, albo mogą się nawet zagryźć. Absolutnie odradzam. Proces poznawania, zarówno na wybiegu, jak i w klatce, powinien odbywać się pod naszą pełną jurysdykcją. Dlatego najlepiej, żeby było to w weekend, albo wziąć sobie nawet urlop, kiedy mamy więcej godzin wolnych na spędzanie czasu ze zwierzętami i wtedy się oczywiście wymieniamy. Świnki nigdy nie mogą być same. Zawsze ktoś musi z nimi być, bo nie wiadomo, co się w tym łączeniu stanie. Nie jest tak, że będziemy musieli to robić do końca życia. Jak już świnki się polubią, zobaczymy, że wszystko w porządku, wtedy będziemy mogli je zostawiać samemu. Ale tak, absolutnie nie. Jeszcze troszeczkę takiej bardzo ważnej informacji, że oczywiście każde zwierzę, również i kawie, mają wachlarz zachowań, które są naturalne dla nich i które naukowo określamy mianem etogramu. Świnki są zwierzętami stadnymi, porozumiewają się za pomocą szeregu postaw oraz różnych sygnałów, po których nawet my ludzie możemy stwierdzić, czy kawia jest zadowolona, czy może raczej zdenerwowana albo smutna. Mają też szereg bardzo specyficznych zachowań. Nie będę tutaj o wszystkich mówić, ale jedno, które mi się najbardziej spodobało, to było tak zwane popcornowanie. Młode świnki morskie właśnie mają takie zachowanie, które jest właśnie popcornowaniem nazywane przez hodowców. Takie maluchy wówczas kręcą się, fikają koziołki, podskakują, piszcząc przy tym niesamowicie, tak jak właśnie jakby popcorn właśnie już się nam robił gdzieś tam w mikrofali. No i oczywiście robią to przy wysokim pobudzeniu, ale co ciekawe, nie reagują tak tylko i wyłącznie na nadchodzącą porę jedzenia, ale też słuchajcie, kiedy dostaną na przykład nową zabawkę, albo cieszą się, bo mają miękkie nowe podłoże w klatce, jakiś kot czy jakiś dywanik. No niesamowite, że zwierzęta potrafią w ten sposób reagować. Podsumowując, bo to już koniec tej audycji o naszych kawiach, świnki morskie są to niesamowite zwierzęta, wymagające przestronnej klatki oraz najlepiej codziennego wypuszczania. Pamiętajmy o weterynarzu, odpowiedniej diecie, ponieważ zbilansowana dieta oraz towarzystwo tego samego gatunku u boku to klucz do zdrowia u tych zwierząt. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.